Witamy wszystkich na zebraniu Zboru Chełmskiego, transmitowanym online. I tematem, którym chciałbym się dzisiaj z braterstwem razem zastanowić nad tym właśnie tematem, to będzie temat pod tytułem Eliasz uniesiony do nieba. Mamy opisane tak to zdarzenie w drugiej Księdze Królewskiej, w drugim rozdziale. Jak zobaczymy do drugiej Królewskiej, drugiego rozdziału, to czytamy tam o tym, jak to Eliasz wraz z Eliaszem szli razem. Słucham? Eliasz z Elizeuszem, tak, dobrze. Eliasz z Elizeuszem szli razem i to, co nas najbardziej interesuje, to werset 11, bo nie interesuje nas to, co się przydarzyło tutaj wspólnie Eliaszowi i Elizeuszowi, jak szli i tam przechodzili przez Jordan, tylko interesuje nas to, co wydarzyło się, a zapisane jest w wersecie 11. I tam właśnie czytamy, że kiedy więc szli i rozmawiali, oto ognisty rydwan i ogniste konie oddzieliły ich obu. I Eliasz wstąpił wśród wichru do nieba. Czytam w przekładzie uspółcześnionej Biblii Gdańskiej. I Eliasz wstąpił wśród wichru do nieba. Tak tutaj mamy powiedziane, dlatego tytuł wykładu jest Eliasz uniesiony do nieba. Tak wszystkie przykłady, zdaje się, mówią, że Eliasz został uniesiony do nieba, czy wstąpił do nieba, tam zamiast tego wichru, to w niektórych przykładach trąba powietrzna się pojawia, więc ruch wiatru jakiś na pewno tutaj występuje, taki czy inny, zależnie od przekładu. Na podstawie tego wersetu i zwłaszcza jego końcówki, Eliasz wstąpił wśród wichru do nieba, ogólnie w chrześcijaństwie panuje przekonanie, że Eliasz tutaj do nieba został zabrany, czyli do miejsca zamieszkania Boga, no i tam już pozostał, żyjąc sobie wiecznie w niebie wraz z Bogiem. No, do tego, jak przeczytamy, że wstąpił do nieba, no to do takiego wniosku można by było dojść na podstawie tego wersetu. Ale nie jest to jedyny werset w Biblii, jaki mamy. Teraz chciałbym, żebyśmy zajrzeli do Nowego Testamentu, do Ewangelii Jana, 3 rozdziału, a wersetu 13. I tam w Ewangelii Jana 3:13 przeczytamy takie słowa. Słowa naszego Pana, który powiedział: a nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Nasz Pan mówi, że nikt do nieba nie wstąpił. A druga Księga Królewska, opisująca wydarzenia mające miejsce wiele stuleci wcześniej, mówi, że Eliasz wstąpił do nieba, a nasz Pan mówi, że nikt nie wstąpił do nieba, tylko on. On jest pierwszym, który wstąpił do nieba po swoim tutaj pobycie na ziemi, więc mamy pewnego rodzaju sprzeczność między tymi dwoma wersetami. Te wersety wydają się sobie przeczyć. Bo jeżeli jest tak, jak mówi nasz Pan, że oprócz Syna Człowieczego nikt nie wstąpił do nieba, to znaczy, że Eliasz nie wstąpił do nieba, bo żył wiele stuleci przed pierwszym przyjściem naszego Pana. Oczywiście sprzeczność ta jest tylko pozorna, bowiem Biblia, będąc Słowem Bożym, nie może przeczyć sama sobie, gdyż Bóg, który jest jej autorem, nie jest sprzeczny sam ze sobą. Kiedykolwiek znajdujemy w Słowie Bożym jakąkolwiek sprzeczność, powinniśmy szukać harmonii tych pozornie sprzecznych myśli i to harmonii zgodnej z ogólnym świadectwem Biblii, z ogólnym tonem Biblii, bowiem Słowo Boże jako całość jest zgodne same ze sobą, z charakterem Boga, z Jego planem zbawienia, z okupem, z rozumem i faktami. A więc rozważmy powyższe dwa stwierdzenia. Stwierdzenie naszego Pana z Ewangelii Jana, że nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I stwierdzenie z drugiej Księgi Królewskiej, że Eliasz wstąpił wśród wichru do nieba. I zastanówmy się nad tymi stwierdzeniami w świetle Pisma Świętego, w świetle rozumu i w świetle faktów. Jak należałoby do tego podejść? No, po pierwsze, nie wątpimy w prawdziwość słów naszego Pana, podanych w Ewangelii Jana. które wypowiedział tutaj podczas swojego pierwszego pobytu na Ziemi, że nikt nie wstąpił do nieba. Możemy jeszcze tutaj odwołać się do słów apostoła Piotra z Dziejów Apostolskich, który mówi, że nawet Dawid, o którym Biblia mówi, że był mężem wedle serca Bożego, że nawet Dawid nie jest w niebie, a on też żył dużo wcześniej, żył jeszcze przed czasami Eliasza nawet, i także, że nie znajduje się w niebie. Przeczytajmy, co apostoł Piotr powiedział, przemawiając w dzień Pięćdziesiątnicy. Mamy to zapisane w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, a 34 wersecie. Więc w Dziejach Apostolskich 2:34 czytamy takie słowa. Dawid bowiem nie wstąpił do nieba, a jednak sam mówi, powiedział Pan Panu memu, siądź po mojej prawicy. No to jest odwołanie się do proroczych słów, ale nas interesuje to, że Dawid bowiem nie wstąpił do nieba. Jeżeli Dawid nie wstąpił do nieba, to dlaczego Eliasz miałby wstąpić do nieba? Jeden mąż z okresu starożytności, sprzed czasów naszego Pana, i drugi mąż Boży z czasów starożytnych, sprzed czasów naszego Pana. Czyli mamy tutaj dowód na to, innego godnego, starożytnego godnego, który nie wstąpił do nieba, wprost zostało to powiedziane. Ponadto musimy wziąć też pod uwagę to, że Jezus we wszystkim ma mieć pierwszeństwo, więc tak jak sam zapowiedział, on ma być tym pierwszym, który do nieba wstąpi. Dlatego też to Jezus, ten wielki, najwyższy kapłan, a nie Eliasz czy ktokolwiek inny, miał być pierwszym, który do nieba wstąpił. Biblia mówi o tym, że nasz Pan ma mieć pierwszeństwo we wszystkim. Kolosan 1:18 o tym mówi, a o tym, że jest pierwszym, który wstąpił do nieba, to możemy przeczytać w liście apostoła Pawła do Żydów w 6 rozdziale. List apostoła Pawła do Żydów, 6 rozdział, werset 19 i 20, gdzie czytamy takie słowa. Którą mamy jako kotwicę duszy, bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł dla nas Jezus, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki, według porządku Melchizedeka. Mamy tutaj te wersety, one nie mówią tutaj wprost o wstąpieniu do nieba, ale mówią o wejściu poza zasłonę, poza wtórą zasłonę w przybytku, oznaczającą narodzenie się z ducha w boskiej naturze. Tutaj apostoł pisze do swoich współbraci, że my mamy tutaj obietnicę Bożą, Słowo Boże, poświadczone Jego przysięgą, które właśnie dla nas jest taką tą gwarancją, że ta nasza nadzieja życia w boskiej naturze się urzeczywistni, że się spełni. Jest tą kotwicą duszy. Jest powiem, gdzie jako nasz poprzednik wszedł za nas Jezus. Tutaj to słowo mamy przetłumaczone poprzednik, można by je przetłumaczyć jako i prekursor, czyli ten, który pierwszy coś zrobił. No, słowa poprzednik to też oznacza, że ktoś wszedł wcześniej, bo nasz Pan jest tym, który ma mieć pierwszeństwo. Ponadto apostoł Paweł w liście do Żydów w 11 rozdziale, mówiąc o prorokach czasów starożytnych, a do nich zalicza się Eliasz, bo on jednym z takich proroków był, wspomina o ich wierności, wspomina o boskiej aprobacie, jaką się cieszyli, ale wyraźnie zaznacza, że oni nie otrzymali jeszcze swojej nagrody i nie otrzymają jej, dopóki Kościół Chrystusowy nie zostanie wybrany i udoskonalony, a następnie zmartwychwzbudzony i zabrany do nieba. Nagroda w postaci życia wiecznego nie zostanie im udzielona wcześniej, chociaż właśnie żyli na scenie dziejowej wcześniej, czasami dużo wcześniej niż Kościół Chrystusowy, to swojej nagrody jako pierwsi nie otrzymują. Możemy o tym przeczytać w liście apostoła Pawła, w 1 do Koryntian, w 15 rozdziale, a 23 wersecie. 1 do Koryntów, 15:23. No, może zacznijmy od 22, to będzie mniej kontekst. Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. ale każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon, potem ci, którzy należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Kto pierwszy otrzymuje tutaj ten swój plon, tą właśnie nagrodę w postaci ożywienia? Ci, którzy w pierwszej kolejności Chrystus, ciało chrystusowe, bo apostoł Paweł nie mówi to o Chrystusie jako jednostce, o naszym Panu, bo gdy pisze te słowa, to nasz Pan już swoją nagrodę odebrał, został zmartwychwstał tutaj od umarłych w boskiej naturze i był w niebie. To w poprzednich wersetach tego 15 rozdziału apostoł Paweł nawet tego dowodzi i na tym opiera wszelkie nadzieje dla kogokolwiek, że Chrystus z martwych powstał. A teraz mówi o tym, co będzie potem. Że więc ci, którzy są częścią Chrystusa, są Jego ciałem, to zostaną ożywieni jako pierwszy, jako to będzie ten pierwszy plon, a potem ci, którzy będą należeć do Chrystusa w czasie Jego przyjścia, mamy tu greckie parousia, w czasie Jego obecności, ci, którzy staną się Chrystusowi w czasie drugiej Jego obecności. I tutaj stąd możemy wyciągnąć bardzo ważną myśl, istotną dla wszelkich rozważań, że starożytni godni, w tym nasz Eliasz, na którym dzisiaj się zatrzymywamy, oni nigdy nie byli Chrystusowi, bo oni Chrystusa nie znali. Żyli przed czasami Chrystusa i pomimo tego, że 11 rozdział do Żydów przedstawia ich jako wielce zacnych, bo takowymi byli, ale żaden z nich nie osiągnął zbawienia za swojego życia. Nikt z nich nie osiągnął życia wiecznego, pomimo swojej wielkiej zacności. Dlaczego? Bo życie wieczne, to w dalszej części też będzie jeden z argumentów, można otrzymać tylko poprzez Jezusa. Poprzez Jego ofiarę, która jeszcze wtedy nie była złożona w czasach starożytnych i poprzez wiarę w tą ofiarę, zasługę naszego Pana, w jej okupową wartość. Tylko dzięki temu można było osiągnąć życie wieczne, a starożytni godni nie byli Chrystusowi. Nie należeli do Chrystusa, stanął się Chrystusowi dopiero podczas Jego wtórnej obecności, podczas tysiącletniego panowania naszego Pana, gdy powstaną z grobu, to poznają Chrystusa i staną się Chrystusowi, co otworzy im drogę do uzyskania życia wiecznego. Już nie będę rozwijał tego tematu, ale skąd inąd wiemy z psalmu, który mówi nam o tym, że będą, że oni ojcowie zamiast synów swych będziesz mieć ojców, zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych i ustanowisz ich książętami po ziemi, że oni w nagrodę za swoją wierność i za chodzenie z Bogiem w tym życiu uzyskują stanowiska książąt wieku tysiąclecia, ale nie uzyskali nagrody życia wiecznego za swoją wierność, bo było to niemożliwe, bo takiej nagrody Bóg nie mógł zaoferować nikomu, zanim nie pojawiła się możliwość, zanim droga nowa, droga żywa nie została otworzona przez naszego Pana. W związku z tym Eliasz nie mógł też pójść do nieba, otrzymać życia wiecznego. Wtedy, kiedy to wichrze, kiedy został oddzielony od Elizeusza i wichrz, jak to mamy w zapisie biblijnym, wstąpił niby do nieba. Ale będziemy zastanawiali się właśnie, do jakiego jeszcze nieba. I w tym kontekście jeszcze zechcę zacytować pierwszy do Tesaloniczan 4,16, gdzie w pierwszym do Tesaloniczan 4,16 czytamy takie słowa: gdyż sam Pan z okrzykiem i z głosem Archanioła i z dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. To jest ta sama myśl, którą apostoł Paweł przedstawił w liście do Koryntów, że zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Kto zmarł w Chrystusie? Kościół Chrystusowy. Wierni zwycięzcy z wieku Ewangelii. Tylko oni zmarli w Chrystusie. Ani Eliasz, ani Dawid, ani Mojżesz, ani Iob, ani Daniel, ani żaden inny z najzacniejszych mężów starożytności nie zmarli w Chrystusie i nie mogą powstać pierwsi. W związku z tym nie mogli powstać do życia w starożytności, skoro Biblia mówi nam, że ci, którzy zmarli w Chrystusie, powstaną pierwsi. I pisząc te słowa w pierwszym wieku naszej ery, apostoł pisze je w czasie przyszłym, opisuje te wydarzenia jako przyszłe, a ci, którzy żyli w przeszłości, to nie mogli dostąpić tego powstania, bowiem żyli znacznie wcześniej, a ono nawet setki lat po ich życiu należało wciąż do przyszłości. Kończąc swój wywód o starożytnogodnych, do których zalicza się Eliasz oraz inni prorocy, apostoł Paweł w liście do Żydów, 11 rozdziale, wersetach 39 i 40 stwierdza: a ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze. I tutaj ci wszyscy, to tam on, których wymieniał, tam przez Abla i Abrahama i wielu innych tam wymienia, a na końcu stwierdza, że zabrakłoby mu miejsca, gdyby miał pisać o Gideonie, Baraku i o prorokach, też tam zaznacza, jednym z nich właśnie był nasz Eliasz tutaj, więc mu pisze to jeszcze raz, zaczynam cytować: a ci wszyscy, choć zyskali chlubne świadectwo dzięki wierze, nie dostąpili spełnienia obietnicy, ponieważ Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie stali się doskonali bez nas. I ten werset wyraźnie zaznacza, że dla nas, czyli dla Kościoła Chrystusowego, pisze apostoł Paweł, jest lepsze dziedzictwo i lepsza nagroda, a na dodatek oni nie staną się doskonali bez nas, bo to dopiero my, Kościół Chrystusowy, pisze apostoł, doprowadzimy ich do doskonałości w tysiącleciu i do uzyskania życia wiecznego, bo bez nas się to nie stanie. Skoro miało się to stać dopiero po skompletowaniu Kościoła, po jego zmartwychwzbudzeniu, nie mogło stać się wcześniej, za czasów Eliasza. Eliasz nie mógł uzyskać nagrody życia wiecznego wtedy, kiedy żył, i nie mógł zostać zabrany do nieba. Nasz Pan także nauczał, że starożytnogodni będą mieć mniejszą nagrodę niż Kościół Chrystusowy. Bo więc mówiąc o jednym z nich, o jednym ze starożytnych godnych, jakim był Jan Chrzciciel, nasz Pan w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale, 11 wersecie napisał, że nie powstał z tych, którzy rodzą się z kobiet, większy od Jana Chrzciciela, ale ten, kto jest najmniejszym w Królestwie Niebieskim, jest większy niż on. I tutaj, choć Jan Chrzciciel był taki wielki, tutaj trudno określić, czy ta wielkość, o której wspomina Jana nasz Pan Jana Chrzciciela, ta jego wielkość, czy ona wynikała z tego, że on był takim wspaniałym jako człowiek w swoim charakterze, czy jego wielkość wynikała z tego wielkości jego poselstwa, wagi, bo był tym starożytnogodnym, który ogłaszał przyjście naszego Pana, który przygotowywał drogę w narodzie żydowskim, który miał przygotować naród żydowski na przyjęcie naszego Pana, występując około pół roku wcześniej niż nas Pan, bo przez to swoją działalność miał przygotować ten naród jeszcze dodatkowo, pomimo przygotowań trwających wiele stuleci, jakich zakon miał im udzielać, to jeszcze Jan Chrzciciel, to była wielka misja, być może dlatego był taki wielki. Tak czy owak, chociaż był wielki, to i tak jest najmniejszy w Królestwie Niebios, czyli jest mniejszy od najmniej znaczącego członka Kościoła Chrystusowego z powodu różnicy natur, różnicy w nagrodzie. Więc z powyższych świadectw Pisma Świętego wynika, że Eliasz nie mógł pójść do nieba po tym, jak został oddzielony od Elizeusza i uniesiony w powietrze. Nie było go z Bogiem w niebie w czasie żniwa wieku żydowskiego. Nie ma go tam także w trakcie wieku Ewangelii. A możemy powiedzieć, że ani Eliasza, ani żadnych innych starożytnych godnych w ogóle jeszcze nie ma, bo oni umarli po swoim życiu i przestali istnieć. Śmierć jest ustaniem istnienia, więc oni umarli i przestali istnieć i do chwili obecnej nie dostąpili jeszcze lepszego zmartwychwstania, które jest im obiecane w Żydów 11:35, że oni mają dostąpić lepszego zmartwychwstania. Wciąż tego zmartwychwstania lepszego nie dostąpili, więc wciąż ich nieba i wciąż w niebie się nie znajdują. W ogóle nigdzie się nie znajdują, bo nie istnieją. Jak zatem zrozumieć w harmonii z powyższymi wersetami Pisma Świętego oświadczenie z II Królewskiej 2:11, które mówi, że Eliasz wstąpił wśród wichru do nieba? Najwyraźniej niebo, do którego wstąpił Eliasz wśród wichru, nie jest tym niebem, gdzie zamieszkuje Bóg, nie jest miejscem zamieszkiwania Boga, lecz atmosferą ziemską, otaczającą ziemię, firmamentem, sklepieniem niebieskim, czy też moglibyśmy powiedzieć tym niebem, które my widzimy, tą dolną jego częścią, która jest ziemi widoczna, czyli tym niebem, które robi się ciemne, gdy pojawiają się chmury. Tym niebem, z którego pada deszcz. Tym niebem, ku któremu wznosi się dym, gdy coś zostanie podpalone. I tym niebem, po którym latają ptaki. Biblia, gdy mówi o tym niebie, czy o którym teraz mówiłem, czyli o tym atmosferycznym niebie, stanowiącym część atmosfery ziemskiej, to używa dokładnie tego samego słowa, gdy mówi niebo i ma na myśli miejsce zamieszkiwania Boga, tak jak mamy w modlitwie Ojcze nasz, który jesteś w niebie, no to tutaj słowo niebo oznacza miejsce zamieszkiwania Boga, ale to jest tłumaczone wszystko w Starym Testamencie z jednego i tego samego słowa. Jest to hebrajskie słowo szamaim i w greckim, znaczy w hebrajskim oryginale Starego Testamentu występuje aż 421 razy. I w Biblii Gdańskiej jest tłumaczone jako niebo najczęściej, bo prawie połowa przypadków, niebiosa ponad 100 razy, później jako niebieski, powietrzny, powietrze, świat najwyższy, a nawet raz jako praktykarz. Więc to słowo szamain ma dwa podstawowe znaczenia. Po pierwsze, niebo w znaczeniu widzialnego nieba, czyli tego nieba, po którym latają ptaki, na którym widzimy chmury i obłoki. I drugie znaczenie oznacza niebo, czy też niebiosa w znaczeniu miejsca przebywania Boga. Oznacza też to miejsce, gdzie zamieszkuje Bóg. Tak też jest w Biblii używane. I chociaż jest często używane w znaczeniu miejsca zamieszkiwania Boga, to jest również wielokrotnie używane w znaczeniu atmosfery ziemskiej, czyli tego widzialnego nieba, firmamentu, po którym latają ptaki. I to właśnie do takiego nieba został zabrany Eliasz. Został uniesiony tutaj w tą atmosferę ziemską. Druga Królewska 2.11 mówi nam, że Eliasz wśród wichru wstąpił do nieba. Wicher jest ruchem powietrza w obrębie atmosfery ziemskiej. Tego ruchu powietrza nie ma poza atmosferą ziemską. Tej atmosfery w ogóle nie ma nawet na innych planetach naszego Układu Słonecznego. A co dopiero na odległych gwiazdach, w niebiosach niebios, jak to mówi Biblia, gdzie mieszka Bóg. Dlatego też wicher mógł unieść Eliasza jedynie w atmosferę ziemi, a nie nieskończoną ilość razy wyżej do miejsca, gdzie mieszka Bóg, bowiem tam wichrów nie ma, tam wichry nie występują. To jest część atmosfery ziemskiej, tej, która jest wokół ziemi i tutaj mamy wiatry i w taką atmosferę ziemską wiatry mogą unieść. Wiemy, że nie tylko człowieka. Są zarejestrowane zdarzenia, że podczas trąb powietrznych nie tylko człowiek, ale ważące wiele ton ciężarówki były wyrzucane w powietrze przez taką właśnie trąbę powietrzną, która jest niczym innym jak ruchem powietrza. Bo kolejny argument, który moglibyśmy przytoczyć, to taki, że Eliasz nigdy nie poznał imienia Jezusa, a jest to jedyne imię dane ludziom, dzięki którym mogą zostać oni zbawieni. Znamy te słowa z Dziejów Apostolskich 4:12. I ze względu na to, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem i nikt nie może przyjść do Ojca jak tylko przez Niego, Eliasz nie mógł pójść do nieba, w którym mieszka Bóg. Nie mógł przyjść do Ojca, do Boga Jahwe, bowiem nie znał imienia Jezusa, a tylko przez Jezusa można przyjść do Boga, można się z tym Bogiem znaleźć. Kolejna rzecz, o której moglibyśmy powiedzieć, to jest to, że Eliasz żył w czasie, zanim nasz Pan umarł za grzechy ludzkości i dlatego też Jezus nie był wówczas ubłaganiem, czy też zadośćuczynieniem za grzechy Eliasza. Dlatego też potępienie adamowe nie mogło zostać zdjęte z Eliasza, co jest warunkiem koniecznym do tego, by ktokolwiek mógł być szykowanym do niebiańskiej nagrody. Najpierw trzeba zdjąć z niego potępienie adamowe, które się zostało nałożone na Adama i na całe jego potomstwo, w tym także na Eliasza. W tym kontekście możemy sobie przeczytać, co pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian 5 rozdziale, w wersecie 18 i następnie porównać to z Rzymian 8:1 jeszcze. Więc na początek Rzymian 5:18 mówi: tak więc jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, to wiemy, że przez upadek Adama, mówiłem przed chwilą, spadł wyrok ku potępieniu na wszystkich, tak też przez sprawiedliwość jednego, czyli naszego Pana, na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. To usprawiedliwienie dające życie spłynęło przez naszego Pana dopiero. A Rzymian 8:1 troszeczkę dalej mówi: dlatego nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Ale Eliasz nie mógł być w Jezusie Chrystusie. Potępienia nie ma dla tych, którzy przyjęli Chrystusa i przez to potępienie zostało z nich zdjęte. Ale Eliasz nie mógł przyjąć tutaj sprawiedliwości Chrystusowej, bowiem ofiara Chrystusa nie została jeszcze złożona. W związku z tym Eliasz nie mógł mieć potępienia Adamowego zdjętego z siebie. Wciąż ono na nim ciążyło, a jako taki, jako potępiony na śmierć, nie mógł zostać zabrany do nieba i otrzymać życie wieczne. Poza tym moglibyśmy powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Apostoł Paweł w 1 do Koryntian, 15 rozdziale, 50 wersecie pisze, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Co to znaczy ciało i krew? Ludzka natura. Bo tutaj właśnie mamy ciało i krew krążąca po tym ciele, to jest istota ludzkiej natury. Ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Czyli nikt cieleśnie w tym Królestwie Bożym ze swoim materialnym ciałem nie może się znaleźć. A tutaj Eliasz podany w tym swoim ciele, które miał ciało i krew, został uniesiony do nieba. Jak tak sugestia z tego, z drugiej księgi królewskiej jest, że cieleśnie został zbawiony w swoim ciele i wraz z swoim tym ciałem znalazł się w niebie, tak, w obecności Boga. Co jest w ogóle rzeczą śmieszną i niedorzeczną. Ciało ludzkie nie jest w stanie znieść bliskości istoty, która posiada boskie ciało. Co się przydarzyło apostołowi Pawłowi, jak jechał do Damaszku, kiedy był jeszcze Saulem, tylko z Tarsu, kiedy ukazał się nasz mu Pan, i to pewnie też tylko w jakiejś tam części swojej chwały, oślepł. Bo podejrzewać, tak nasz Bóg mu mówił Mojżeszowi, który chciał Boga zobaczyć, że jego nie można oglądać. Człowiek nie może oglądać Boga i żyć, bo potęga, myślę, że energią moglibyśmy to nazwać, bijąca z ciała boskiego jest taka, że ciało ludzkie nie jest w stanie tego wytrzymać, tego oddziaływania, i po prostu ginie, umiera. Wiemy, że są pewne siły, których ciało ludzkie nie jest w stanie wytrzymać, bardzo wysokiej temperatury, czy promieniowania takiego, czy innego, bo one niszczą, zabijają to ciało, więc ciało boskiej natury też wydziela jakąś energię, czy cokolwiek innego, czego natura ludzka, cielesna nie jest w stanie wytrzymać i to ją uśmierca. Więc jest rzeczą niemożliwą w ciele znaleźć się w niebie. Ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Najpierw trzeba zostać spłodzonym z Ducha Świętego przez Boga, o czym mówi 1 Piotra 1:3. I dzięki temu można stać się nowym stworzeniem, o czym też możemy przeczytać w 2 Koryntian 5:17. Można się stać uczestnikiem niebiańskiego powołania, o którym też Biblia mówi, chociażby w Żydów 3:1. A dopiero następnie, po okresie ożywiania, wzrostu, wzmacniania, równoważenia i udoskonalania, narodzić się z ducha i dopiero wtedy można wejść do stanu niebiańskiego. Dopiero wtedy, po narodzeniu z ducha, w boskiej naturze czy w jakiejś innej duchowej naturze, można pójść do nieba w znaczeniu miejsca zamieszkiwania Boga, do tego nieba, tam gdzie zamieszkuje Bóg, co oczywiście jest, tak jak mówiłem wcześniej, nieskończenie dużo dalej niż to niebo, które, ten sklepienie niebieskie, które my widzimy z ziemi jako niebo, tam gdzie chmury są gdzie latają samoloty, to to jest to nasze niebo, a to niebo, w którym mieszka Bóg, jest nieskończoną ilość razy dalej od nas. Eliasz nie był spłodzony z ducha, bowiem za jego dni droga nowa i żywa nie została jeszcze otworzona. Możemy sobie o tej drodze przeczytać, bo tutaj część wersetów nie czytałem, to może ten sobie odczytajmy. Z Żydów 10, 19, 20. Żydów 10, 19, 20. Mając więc, bracia, śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Nasz Pan tą drogę dopiero zapoczątkował, jak złożył swoje ciało w ofierze. Wcześniej ona nie była otworzona, więc Eliasz tą drogą nie mógł iść. Święty Duch Spłodzenia nie został jeszcze udzielony. Został udzielony dopiero w dzień Pięćdziesiątnicy. Całe setki lat po tym, jak Eliasz żył. A zatem, jeśli Eliasz nie został najpierw spłodzony z ducha, nie mógł narodzić się z ducha, a nie narodziwszy się z ducha, nie mógł znaleźć się w niebie. Kolejna rzecz, o której możemy wspomnieć, to to, że prorok Eliasz był rzecznikiem Boga wobec cielesnego Izraela. I w Biblii jest używany jako typ Kościoła w wieku Ewangelii. Typ, czyli obraz. Swoją osobą pokazywał jakieś tam aspekty działania Kościoła Chrystusowego. Kościół Chrystusowy w wieku Ewangelii jest boskim rzecznikiem do nominalnego duchowego Izraela, bo jest prawdziwym ludem Bożym, którego Bóg używa jako rzecznika do swojego ludu nominalnego, tak samo jak Eliasz, będąc prawdziwym mężem Bożym, był rzecznikiem wobec nominalnego, cielesnego Izraela. I to Bóg przez niego wypowiadał proroctwa, wypowiadał, przekazywał te rzeczy, które miał do przekazania dla swojego nominalnego ludu. To od pierwszej królewskiej 17 rozdziału do właśnie drugiej królewskiej 2:11, gdzie mamy zapisane, że Eliasz wstąpił wichrze do nieba. Opisana jest ta przez ileś tam rozdziałów działalność proroka Eliasza. Wszyscy wiemy, że to on ogłosił, że będzie czas posuchy, że przez 3,5 roku nie będzie padał deszcz. On ogłosił, że on później, Bóg mu polecił, by się modlił o ten deszcz, jak minął ten czas, który był zadany, więc był używany jako rzecznik Boży, był przedstawicielem Boga dla nominalnego, cielesnego Izraela. Tak samo Kościół Chrystusowy jest rzecznikiem Boga wobec nominalnego, duchowego Izraela, a doświadczenia Eliasza są obrazem, czy też typem na doświadczenia Kościoła. Na przykład, tak jak Eliasz musiał uciekać na pustkowie czy na pustynię na 3,5 roku z powodu prześladowań Jezabeli i Achaba, tak, króla Achaba, króla izraelskiego Achaba i jego żony Jezabeli. Tak samo prawdziwy Kościół musiał uciekać przed prześladowaniami antytypicznej Jezabeli, czyli Kościoła rzymskokatolickiego, oraz antytypicznego Achaba, czyli władzy świeckiej, z którą Kościół katolicki szedł w rękę, którą poślubił właśnie, żeby zyskać wpływy, musiał uciekać na taką symboliczną pustynię, w stan izolacji, odosobnienia od reszty chrześcijaństwa przez, tak jak tutaj Eliasz miał 3,5 roku, a 3,5 roku to jest łącznie, jak na dni przeliczymy, to jest 1260 dni, tak, tutaj zgodnie z tą zasadą, gdzie rok, dzień za rok daje ci, czyli też dzień oznacza rok według tej zasady, to mamy 1260 dni, tych antytypicznych daje nam 1260 lat, czyli to jest właśnie 3,5 symbolicznego roku. No i o tym Biblia mówi, że Kościół w takim czymś się znalazł. Objawienie 12,6, jakbyśmy zerknęli. Tam jest mowa o właśnie tej kobiecie. Brat Adam miał nie tak dawno całą serię wykładów na ten temat, ale odczytam teraz werset 6 z 12 rozdziału objawienia. A kobieta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. Ta kobieta to Kościół Chrystusowy w wieku Ewangelii, wierni pańscy, aby ją tam żywiono przez 1260 dni. czyli 1260 lat panowania kościoła papieskiego, tutaj rzymskokatolickiego, ręka w rękę z władzą świecką. Też możemy powiedzieć, że Kościół jako antytypiczny Eliasz miał przyjść i wykonać pewną pracę przed wtórnym przyjściem naszego Pana i przed nastaniem czasu wielkiego ucisku, bowiem był zwiastunem Chrystusa w chwale, tak jak Jan Chrzciciel, który był kolejnym typem na klasę Eliasza, był zwiastunem Chrystusa w ciele. Jan Chrzciciel zwiastował przyjście naszego Pana w ciele, i tutaj kazał się ludziom przygotować na to przyjście. Zapowiadał też nadejście wielkiego ucisku, bo mówił, że ten, który idzie za nim, jest mocniejszy od niego, i mówił o tym, że zbierze pszenicę, ale tutaj plewy spali w ogniu nieugaszonym. Ogień jest pięknym symbolem ucisku. I że w jego ręku jest wiejadło, że będzie używał tutaj właśnie tutaj doświadczeń, żeby dokonać rozdzielenia, oczyszczenia. Więc tutaj jako ten antytypicz, on, nasz Pan nazywa właśnie Jana Chrzciciela, że on takim Eliaszem był. I to jest napisane w Ewangeliach, że uczniowie zrozumieli, że to właśnie mówi o Janie Chrzcicielu, że Eliasz już przyszedł. I mówi też, że Eliasz jeszcze przyjdzie. Bo ma na myśli, że przed jego pierwszym przyjściem tą funkcję Eliasza, czyli próba zreformowania narodu, bo taka jest była funkcja Eliasza. Eliasz, ten literalny Eliasz, próbował oddziaływać jako rzecznik Boga na nominalny, cielesny Izrael za swoich dni. Przed przyjściem naszego Pana, bezpośrednio przed przyjściem naszego Pana, taką samą funkcję otrzymał Jan Chrzciciel, dlatego też nasz Pan nazwał go Eliaszem, że on już był, bo jak mówił nasz Pan, to było to już po uśmierceniu Jana Chrzciciela, dlatego mówił o nim w czasie przeszłym. Ten Jan Chrzciciel miał taką samą funkcję, przygotować ten naród na przyjście Mesjasza, i później Kościół w ciele, kolejny antytyp Eliasza, przed wtórnym przyjściem naszego Pana, miał za zadanie spróbować przygotować ludzkość na wtóre przyjście naszego Pana. Bo tutaj mamy Jan Chrzciciel jako ten antytypiczny Eliasz przed pierwszym przyjściem naszego Pana. Udało mu się wykonać to zadanie? No, nie udało się wykonać. Naród nie został przygotowany. Że to było wiadomo, że się nie uda tego zadania wykonać, ale próba została podjęta. Po co? No po to, że przyniosła pożytek dla niektórych. Byli tacy, którzy tym przychodzili chrzcić się chrztem pokuty do Jana Chrzciciela i zostali przez niego działalność przygotowani do przyjęcia Mesjasza. Przecież nawet niektórzy z apostołów byli najpierw uczniami Jana Chrzciciela, zanim zostali apostołami Jezusa Chrystusa. Więc tak samo klasa Eliasza miała taką funkcję. Ładnie mówi o tym prorok Malachiasz w 4 rozdziale w wersetach 5 i 6. Zajrzyjmy tam do proroka Malachiasza. Według Biblii Gdańskiej to jest właśnie 4 rozdział, 5 i 6 werset. Jeżeli ktoś korzysta z Biblii Warszawskiej, to zdaje się wciąż jest jeszcze werset 3. Ja czytam z uspółczyśnionej Biblii Gdańskiej, to tam jest taki sam układ jak w starej gdańskiej. I tam napisane jest tak. Oto poślę wam Eliasza, proroka. Mówi Bóg. Prorok Malachiasz też żył po czasach tego rzeczywistego proroka Eliasza. Więc tutaj nie jest mowa o tym literalnym mężu Bożym z przeszłości, bo on już żył wcześniej. A tutaj Bóg przez proroka Malachiasza zapowiada, oto poślę wam Eliasza, proroka, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień Pana. I teraz tak, nie chodzi tutaj o przede wszystkim o Jana Chrzciciela, bo wielki i straszny dzień Pana to jest dzień tysiąclecia. On jest wielki, bo jest to dzień tysiąclecia podniesienia ludzkości. On jest i straszny, bowiem na jego początku pojawia się wielki ucisk. Okres czasu, w którym obecnie żyjemy, więc on jest i wielki, i straszny. Ten dzień, który ma tutaj zwrócić serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym nie ukarał ziemi przekleństwem ucisku, gdy przyjdę. Oczywiście ta misja antytypicznego Eliasza, czyli kościoła, tak jak misja Jana Chrzciciela w stosunku do nominalnego narodu cielesnego Izraela skończyła się, jeżeli chodzi o naród, niepowodzeniem, tak samo misja antytypicznego Eliasza, kościoła w ciele, jeżeli chodzi o ogół chrześcijaństwa, też skończyła się niepowodzeniem. Tutaj ogół chrześcijaństwa się nie nawrócił i nie, jak nasz Pan przyszedł we wtórnej obecności, to pomimo tego, że tutaj głównie przez brata Russella w żniwie wieku Ewangelii nasz Pan działał i to ogłaszał wtóre przyjście naszego Pana i to, że w 1914 roku kończy się dzierżawa pogan, że czasy pogan się kończą i że nasz Pan ma przejąć władzę, to oczywiście poganie, przez pogan mamy na myśli nie Żydów, bo tu używamy to w tym znaczeniu słowa poganie, nie w takim potocznym znaczeniu, bo tak w potocznym to jest poganin i kontra jest przeciwstawny termin, to jest chrześcijanin. Ale my używamy to w znaczeniu, w jakim to w narodzie żydowskim to było używane. W takim znaczeniu używa Biblia tego słowa, czyli jest poganin i przeciwieństwem jest Żyd. Tak więc my też jesteśmy poganami z tego punktu widzenia, bo nie jesteśmy pochodzenia żydowskiego, tylko pochodzenia pogańskiego. Kończy się dzierżawa pogan i nasz Pan chce przejąć, objąć władzę, co oczywiście poganie wyśmiali to poselstwo i kompletnie zignorowali, dlatego nasz Pan musi siłą im tą władzę, panowanie nad światem zabrać, co też czyni od 1914 roku, kiedy skończyła się ich dzierżawa pogan, czyli boskie przyzwolenie, dopuszczenie do tego, by oni rządzili, to się skończyło i Bóg siłą poprzez zmagający się ucisk im to zabiera, aż całkowicie im tą władzę odbierze. Więc ten ucisk okazał się być konieczny, tylko nieliczni skorzystali z tego poselstwa antytypicznego Eliasza Kościoła. Więc po co o tym mówię, o znaczeniu typicznym Eliasza? Po to, że Eliasz został uniesiony w powietrze, że Bóg sprawił, żeby takie zdarzenie miało miejsce i żeby zostało zapisane w Starym Testamencie, było po to, że chciał pokazać, że jak to Eliasz został między innymi chciał pokazać to, że Eliasz uniesiony w powietrze wichrze, a wicher jest też symbolem ucisku, to co w typie pokazuje, że członkowie Kościoła żyjący po powrocie naszego Pana na ziemię zostaną porwani w obłoki, jak to mówi Biblia, można to przetłumaczyć i porwani w chmury. Chmury są też kolejnym symbolem ucisku, bo i wicher jest symbolem ucisku i chmury. Zresztą jak mamy te zdarzenia atmosferyczne, ciężkie, typu burz, to mamy i chmury, i mamy i wicher, bardzo często wspólnie występujące. I zostaną tam zabrani właśnie w powietrze, tak jak Eliasz został zabrany w powietrze, a oni zostaną zabrani w powietrze na spotkanie z Panem do atmosfery ziemskiej, do której nasz Pan przychodzi w swoim wtórnym przyjściu. I teraz na dowód tego zechcę zacytować pierwszy do Tesaloniczan, 4 rozdział, wersety od 15 do 17. Bo to wam mówimy przez słowo Pana, że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Nie wyprzedzimy ich tutaj w uzyskaniu nagrody, gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem archanioła i dźwiękiem trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. To racja, bo gdy nasz Pan przyszedł, to pierwszą rzeczą, jedną z pierwszych rzeczy, jaką zrobił, to było wzbudzenie w pierwszym zmartwychwstaniu tych członków Kościoła, którzy zasnęli snem śmierci, więc oni powstali pierwsi. A potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie z Panem i tak zawsze będziemy z Panem. Takie dosłowne popatrzenie na ten werset doprowadziło wielu chrześcijan do przekonania, że należy się spodziewać tego, że tutaj po powrocie naszego Pana, ci jego żywi członkowie jego Kościoła, to będą tak porywani w obłoki i były w XIX wieku ruchy, chociażby ci bracia, którzy w ruchu Millera się zgromadzili, czy oni czegoś takiego oczekiwali, wyliczyli konkretną datę w tym 844 roku i siedzieli w swoich zgromadzeniach, w swoich kościołach i czekali na to, że właśnie tego dnia Pan przychodzi i ich zabierze. Zostaną porwani w górę. W taki sposób czy to będzie działo, czy też jeszcze bardziej barwny sposób niektórzy sobie wyobrażają. Pamiętam, brat Adam opowiadał nie tak dawno o takich przypadkach, jak to niektórzy sobie wyobrażają, że będą znikali tu i ówdzie, że wyrywanie ze swoich miejsc. Przed chwilą tu stał, a tu go już nie ma, bo Pan go zabrał, został porwani. A tymczasem nie takie znaczenie jest tego wersetu. Ten werset mówi, że my, którzy pozostaniemy żywi, będziemy porwani w obłoki. Wtedy, nie w naszych ciałach, bo ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczy, mówi Biblia wyraźnie. Poza tym na spotkanie z naszym z Panem, który jest w boskiej naturze, nie można pójść w ciele ludzkim, bo ciało ludzkie nie jest w stanie wytrzymać obecności istoty w boskim ciele. To zabija ciało ludzkie. To mówi, że my w momencie naszej śmierci ciało umiera, a my natychmiast zostajemy tutaj porwani, naradzamy się w boskiej naturze i wtedy w tym w powietrzu, w atmosferze ziemskiej, do której przyszedł nasz Pan we wtórnym przyjściu, spotykamy się z Panem. Takie jest znaczenie tego wersetu. I tutaj to uniesienie Eliasza w wichrze symbolizującego ucisk pokazuje, że ci ostatni członkowie Kościoła w czasach właśnie ucisku w taki sposób zostaną też uniesieni na spotkanie z Panem w powietrze, tak jak Eliasz został uniesiony w powietrze. Innymi słowy, ten punkt mówi, powodem zabrania Eliasza w powietrze była potrzeba dostarczenia typu. Wiele z wydarzeń, które mamy zapisane w Starym Testamencie, które są jakimiś szczególikami, które do wydarzeniu literalnym, tym dosłownym nie mają znaczenia i mogłyby się w ogóle nie wydarzyć, a nawet jakby się wydarzyły, to można by ich nie zapisywać, bo przecież wiele, no jak mamy opisane wydarzenia, które przydarzały się mężom Starego Testamentu, no przecież przytłaczająca większość tego, co im się wydarzyła, nie jest w ogóle zapisana. Bo jak mamy zapisane, chociażby weźmy Abrahama, jak wędrował do ziemi obiecanej z Ur Chaldejskiego, przecież ta jego podróż zabrała mu całe długie miesiące. Mamy tylko zapisane, że przybył z Ur Chaldejskiego i tutaj się osiedlił. I nic, a przez te całe miesiące nic się nie działo, Abraham w milczeniu szedł i nic nie mówił. Przez ten czas Abraham wypowiedział tysiące słów, ludzie wokół niego wypowiedzieli tysiące słów i wydarzyło się różne wiele wydarzeń. Ale nikt tego nie zapisywał, bo nie ma potrzeby tego, że Abraham powiedział, tu staniemy dzisiaj tu obozem. Czy też nie ma potrzeby, już teraz to już fantazjuję, że na przykład musieliśmy odpędzić wilki, które próbowały nasze stada owiec zaatakować. Bo nie ma potrzeby zapisania tych wydarzeń, więc zapisane jest to, co jest do czegoś potrzebne. Bóg sprawił, żeby zostało zapisane. Więc to zabranie Eliasza w powietrze wydarzyło się i zostało zapisane po to, że była potrzeba dostarczenia typu. Z powodów antytypicznych zostało dostarczone. Wydarzyło się po to, by mogło coś symbolizować. I ostatnie dowód, który możemy przytoczyć, to będzie taki, że Pismo Święte pokazuje, że Eliasz wciąż żył na ziemi, a nie w niebie, całe lata po tym, jak został uniesiony w wichrze do nieba, czyli do nieba w znaczeniu atmosfery ziemskiej, bowiem druga Kronik 21:12 mówi nam, że pod koniec panowania króla Judy, króla Jorama, będącego synem Jehoszafata, Eliasz wysłał list do króla Jorama, potępiający go za jego niegodziwe postępowanie, a miało to miejsce całe lata po rzekomym zabraniu Eliasza do nieba. No zobaczmy tutaj drugiej Kronik 21:12. Druga księga Kronik 21:12 mówi nam, wtedy przyszło do niego pismo od proroka Eliasza tej treści, tak mówi Pan Bóg Dawida, twego ojca, ponieważ nie chodziłeś drogami swego ojca Jehoszafata i drogami Asa, króla Judy i tak dalej, i tak dalej. Tutaj różne kary są wyliczane. Tutaj to trzeba by to porównywać z tym, co mamy zapisane w drugiej królewskiej w trzecim rozdziale, żeby ustalić, że te czasy są późniejsze. tutaj, ale tak jest, to są późniejsze czasy, więc ileś lat później po rzekomym wniebostąpieniu Eliasz pisze list do króla judzkiego, bo wciąż jest na ziemi, bo on wcale nie został zabrany do nieba w znaczeniu miejsca zamieszkiwania Boga, tylko że został uniesiony w wichrze, podniesiony na tyle wysoko, że znikł z pola widzenia Elizeusza i później go moc Boża umieściła, przeniosła w jakimś innym miejscu na ziemi. Takie rzeczy w Biblii są zapisywane. To nie jest jedyny przypadek. Dzieje apostolskie opisują podobny przypadek, jak to Filip po tym, jak głosił Słowo Boże eunuchowi etiopskiemu, po tym, jak wykonał swoją misję. I wiadomo, to była taka sytuacja, że ten eunuch był taki szczęśliwy, że ma kogoś, kto mu wyjaśnia pisma, kto mu był w stanie wyjaśnić proroka Izajasza, którego czytał, a nie mógł zrozumieć, na pewno chciałby zabrać Filipa ze sobą z powrotem do Etiopii, żeby takiego mądrego człowieka, który mu wszystko wyjaśniał i opowiadał o rzeczach, które zawsze chciał zrozumieć, a sam nie mógł, zatrzymać przy sobie. Ale wolą Bożą nie byłoby Filip znalazł się w Etiopii. Dlatego mamy powiedziane, że został też zabrany w cudowny sposób i przeniesiony w inne miejsce na ziemi, wiele kilometrów dalej od tego miejsca, z którego został zabrany. I to możemy sobie jeszcze odczytać Dzieje Apostolskie 8:39 i 40, które o tym mówią. Dzieje Apostolskie 8:39 i 40. Sytuacja się zaczyna od chrztu, gdy eunuch został ochrzczony, a gdy wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa. I eunuch go więcej nie widział, ale jechał swoją drogą radując się. Filip zaś znalazł się w Azocie, a obchodząc wszystkie miasta, głosił Ewangelię, aż dotarł do Cezarei. Bo wolą Bożą było, żeby nie do Etiopii trafił w owym czasie i tam głosił słowo, tylko żeby na terenie ziemi izraelskiej tam chodził i tam ogłaszał słowo. To z tego widać, że chociaż nie był jeszcze czas, żeby do Etiopii zanieść Słowo Boże, to ten eunuch cieszył się względami Boga, bo Bóg zrobił specjalny wyjątek dla niego, bo to Duch Boży przecież nakazał tutaj Filipowi, żeby w ogóle na tą drogę się udał dzięki i się przybliżył do tego wozu, którym jechał eunuch, żeby temu eunuchowi specjalnie głosić słowo i żeby mógł zostać ochrzczony, żeby mógł zostać chrześcijaninem. Wcześniej niż Słowo Boże w ogóle do Etiopii dotarło. No bo to był ktoś, kto prawdziwie wierzył w Boga i prawdziwie tutaj chciał poznać Słowo Boże, jego znaczenie, drogę zbawienia oferowaną przez Boga i Bóg tutaj zadał sobie trud, po ludzku mówiąc, można by powiedzieć, żeby specjalnie Filipa skierować na to miejsce dla tego jednego człowieka tutaj. Tutaj widać, jak Bóg liczy się ze swoimi dziećmi. Jeżeli tylko pragnienia ich serca mogą być spełnione, to Bóg je spełnia. Tak jak mi się przypomina też prorok Symeon, który był starym człowiekiem w momencie narodzin Jezusa, no ale to już było tak, że Jezus się miał narodzić i że Bóg mu obiecał, że nie umrze, aż zobaczy Mesjasza, bo on bardzo chciał. No jakby prorok ten żył 200 lat wcześniej, no to zrealizowanie pragnienia jego serca byłoby niemożliwe, bo przecież nie sądzę, że Bóg mu 200 lat wydłużył życie, żeby mógł dożyć narodzin Mesjasza, bo Bóg, jeżeli ktoś chciał coś zrozumieć, a było za wcześnie, no to tak jak prorok Daniel słyszał, idź swoją drogą. A i umrzesz, zostaniesz przyłączony do ojców i powstaniesz do swojego losu w czasach ostatecznych. Ale Symeonowi tak nie powiedział, bo to nie była kwestia, bo to był już taki czas, że było to możliwe. Nie mamy zapisane, czy Bóg przedłużył mu życie o kilka lat, czy gdyby nie to, że obiecał mu, to by zmarł kilka lat wcześniej. Tego nie wiemy, ale jest, jak dla mnie, mógł nawet wydłużyć mu życie o kilka lat po to, żeby on dożył narodzin Jezusa i żeby mógł zobaczyć Jezusa jako niemowlęcie tego, który będzie Mesjaszem. Więc po rozważeniu tych wszystkich okoliczności możemy stwierdzić, że nie ma sprzeczności między Janem 3:13 a drugą królewską 2 11, bowiem Eliasz nie wstąpił do nieba w znaczeniu miejsca zamieszkiwania Boga, tylko do nieba w znaczeniu atmosfery ziemskiej, po czym z tego został uniesiony do góry, po czym został umieszczony w jakimś innym miejscu, bo jeszcze lata później pisał listy do króla tutaj judzkiego. Więc rozważyliśmy temat. Z tych rozważań życzę braterstwu błogosławieństwa i dziękuję za uwagę.